List otwarty do Adwentysty dnia siódmego. Wydrukowany w kwartalniku Stara Teologia nr 83, październik 1908 roku. Szanowny panie i bracie. Nawet jeśli posiadam różne od pańskich poglądy na temat zakonu, czuję się zobligowany, by wyrazić podziw dla gorliwości, z jaką pan i pańscy współpracownicy staracie się głosić to, co uważacie za prawdę Bożą. Gdy uważamy coś za słuszne, musimy tak czynić, dopóki pan nie obdarzy nas innym zapatrywaniem. Daleko bardziej wolałbym się mylić i być konsekwentnym, niż mieć słuszność i być niekonsekwentnym. Choć najlepiej jest zarówno mieć rację, jak i być konsekwentnym. Czuję się upoważniony, by zwracać się do Pana jako do brata w Chrystusie, bowiem w wielu punktach moglibyśmy utrzymywać harmonijną społeczność. Wielbimy tego samego Ojca w niebie. Pokładamy ufność w zasłudze tej samej wielkiej ofiary za grzech. Poszukujemy światła tego samego natchnionego Pisma Świętego. Obaj staramy się prowadzić życie w taki sposób, by było to na chwałę Boga. Jednakowo zapatrujemy się na naturę duszy, karę za grzech, przywrócenie ziemi do edeńskich warunków, babiloński stan tak zwanego chrześcijaństwa i zbliżający się czas ucisku w finansowym, politycznym i socjalnym obszarze. I w końcu, co dość istotne, każdy z nas widzi konieczność cierpienia z Chrystusem, jeśli mamy być z Nim uwielbieni, i nieco już wycierpieliśmy, doznając szyderstw i drwin, jakimi świat obrzuca żołnierzy krzyża. Lista tych wszystkich zagadnień, co do których się zgadzamy, pozwoli Panu zdać sobie sprawę, że jeśli zamierzamy mówić o tym, co nas różni, to nie w duchu kłótliwości, lecz wyłącznie w celu podzielenia się błogością i radością, jakie zaświtały do naszych serc w związku z tym pokrzepiającym światłem, przy każdym niemal zdaniu szepcę modlitwę, żeby umiłowany Pan błogosławił i był łaskaw skorzystać z tej nędznej usługi ku Jego chwale. Nasze różnice zawisły, zdaje się, w znacznej części wokół kwestii sabatu, przejdę zatem do jej rozważenia. Zgadzamy się z naszymi przyjaciółmi adwentystami, że Bóg nigdy nie upoważnił nikogo do zamiany sabatu z dekalogu z siódmego dnia tygodnia na dzień pierwszy, ale my wierzymy, że tak jak chrześcijanin ma prawdziwie większego najwyższego kapłana, większą ofiarę i większy przybytek, niż miał Izrael, tak samo naśladowca Chrystusa ma również znacznie większy sabat niż naśladowca Mojżesza. Wszystko, co było pod żydowską dyspensacją, obrazowało przyszłe dobra. Żydów rozdział 10 werset 1. Dzień pojednania, Pascha, lata sabatowe, jubileusze i tak dalej, wszystko to było symbolem ważniejszych rzeczy. Dlaczego więc dziwnym miałoby się wydawać, że dzień siódmy czy sabat był nie mniej obrazowy niż siódmy czy sabatowy rok? Żeby się Pan przekonał, iż jest to nauka biblijna, oto słowa Pawła z Kolosensów rozdziału 2 wersetów 16 i 17. Niechajże was tedy nikt nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoju, albo z strony święta, albo nowiu miesiąca, albo sabatów, które są cieniem rzeczy przyszłych, ale prawdą jest ciało Chrystusowe. Ci, którzy zachowują dzień siódmy, będą argumentować, że sabat odnosi się tutaj do tych rocznych okazji, które również zwane były sabatami, ponieważ należało wtedy między innymi przestrzegać odpoczynku od pracy, na przykład w dniu pojednania. Nie może jednak o to chodzić w Pawłowej wypowiedzi, ponieważ wszystkie owe roczne sabaty zawarł on już w określeniu z strony święta. Zgodnie z właściwymi sobie systematycznymi formami wyrażania się Paweł powiedział najpierw o dorocznych świętach, potem przeszedł do tych, które świętowano co miesiąc, do nowi księżyca, a następnie do tygodniowych dni odpoczynku. Chrześcijanin również ma sabat, ale, jak zobaczymy, jego sabat jest znacznie większy niż sabat żydowski, tak jak istota rzeczy większa jest niż jej cień. Może zapyta pan, czy w drugiej Mojżeszowej rozdziale 31 wersecie 16 Bóg nie mówi o siódmym dniu sabatowym, że dany był jako przymierze wieczne. Odpowiadam, że zupełnie identycznego języka, jakiego Bóg używa tutaj, mówiąc o sabacie, używa gdzie indziej w odniesieniu do ofiary ze żniw. 3 Mojżeszowa rozdział 23 werset 14, ofiary w dniu pięćdziesiątnicy, 3 Mojżeszowa rozdział 23 werset 21, do dnia pojednania, 3 Mojżeszowa rozdział 23 wersety 31 i 32, i święta szałasów, 3 Mojżeszowa rozdział 23 werset 41. To samo hebrajskie słowo olam przetłumaczone na wieczna w odniesieniu do dnia siódmego, przełożone zostało na język angielski, na zawsze w innych zapisach. Zobacz analityczna konkordancja Yanga. Jeśli pogląd adwentystyczny jest poprawny, nadal powinniśmy obchodzić święto szałasów na równi z sabatem, ale, jak wykazali niektórzy pańscy bracia, jeśli chodzi o karę dla grzeszników, wówczas słowo olam, podobnie jak greckie aion, oznacza w rzeczywistości trwający przez wiek lub trwający aż do spełnienia. Czasem jest ono używane w znaczeniu wieczny, ale niekoniecznie. I tak, w drugiej Mojżeszowej rozdziale 29 wersecie 9 czytamy, że urząd kapłański powierzony był Aaronowi i jego potomkom ustawą wieczną, użyto tu właśnie słowa olam. To, że nie znaczy ono w tym zdaniu wieczny, jest ewidentne, gdyż ród Aarona utracił kapłaństwo 1800 lat temu. Proszę zwrócić uwagę na Żydów rozdział 7 wersety od 11 do 14. Czy nie widzimy, że Pan Bóg użył tego samego języka, mówiąc o sabacie tygodniowym, jakiego używa w odniesieniu do innych żydowskich ustanowień, które przeminęły, gdy nadeszło to, co obrazowały, i czy podobnie też sabat żydowski nie przeminął, gdy został zastąpiony większym sabatem? Proszę zauważyć słowa naszego Pana w Ewangelii Mateusza rozdziale 5 wersetach 17 i 18. Nie mniemajcie, abym przyszedł rozwiązywać zakon albo proroki. Nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadamy wam, aż przeminie niebo i ziemia, jedna jota albo jedna kreska nie przeminie z zakonu, ażby się wszystko stało. Nasz Pan nie mówi, że zakon nie miał przeminąć, lecz że nie miał przeminąć, dopóki się nie wypełni. Najpierw mówi nam wszakże, że On przyszedł, aby go wypełnić, a więc, skoro wypełnił się On w Nim, to przeminął. Jest istotna różnica między zniszczeniem czegoś a przeminięciem wskutek wypełnienia. Prawo obrzeski nigdy nie zostało zniszczone, lecz przeminęło i zostało zniesione, gdy ustanowione zostało to, na co ono wskazywało, czyli obrzeska serca, a to jest owa wyższa obrzeska, jaką musimy praktykować, Rzymian rozdział 2 wersety 28 i 29. Podobnie też Chrystus nie zniszczył zakonu, ani go nie unieważnił, lecz jego doskonałe życie było wypełnieniem każdego jego wymagania, czego nie moglibyśmy dokonać my jako stworzenia niedoskonałe, i w związku z tym to on stał się dziedzicem wszystkich obietnic zakonu wraz z prawem udzielenia tego, co odziedziczył na mocy zakonu, wszystkim, którzy stają się jego. Ponadto zakon prowadził do Chrystusa i na niego wskazywał jako na owego świętego, o którym Mojżesz powiedział: onego słuchać będziecie. Dzieje apostolskie, rozdział 7, werset 37, Galatów, rozdział 3, wersety 24 i 25. W związku z tym traktować zakon dany przez Mojżesza jako obowiązujący chrześcijanina to wątpić, czy Chrystus wypełnił to, po co przyszedł, czyli by wypełnić zakon. Oczywiście chrześcijanin musi studiować zakon, a znajdzie w nim skarby inspirowane mądrością, ale bada go jako cień lepszych rzeczy, jako zobrazowanie błogosławieństw obiecanych w tym, który był większy niż Mojżesz, w Chrystusie. Czy zatem naśladowca Chrystusa nie znajduje się pod żadnym prawem? Owszem, znajduje się on pod nowym prawem, wyższym prawem. Tak jak ma lepszego najwyższego kapłana, lepszą ofiarę, lepsze wszystko, niż mieli Żydzi, tak ma również lepsze prawo, które zawiera lepszy sabat. Izajasza, rozdział 42, werset 21 zapowiada, że Chrystus miał okazać wielkość i wspaniałość prawa, i teraz jesteśmy pod tym wspaniałym prawem. Zakon głosił: nie będziesz zabijał, ale Chrystus okazał jego wspaniałość, gdy uczył, że każdy, kto nienawidzi swego brata bez przyczyny, winien jest zabójstwa. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety 21, 22, 27 i 28. Zakon rzekł: nie będziesz kradł, ale Chrystus uczył, że powinniśmy nie tylko powstrzymać się od ograbienia bliźniego, ale mamy zawsze być gotowi dzielić się z nim wszystkim, co posiadamy, aż do oddania życia za braci. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 13, 1 Jana, rozdział 3, werset 16. Zakon powiedział: czcij ojca twego i matkę twoją, ale my mamy pouczenie, żeby oddawać cześć temu, komu się ona należy. Rzymian, rozdział 13, werset 7. Drogi bracie, adwentyści uważają, że Chrystus okazał wspaniałość pierwszego, drugiego, trzeciego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego i dziesiątego przykazania, ale nie zdołali uzmysłowić sobie, że sławnym uczynił on również czwarte przykazanie, o sabacie. Przeciwnie, oni wierzą, że je pomniejszył. Jeden z pańskich braci tak mi to wyłożył: przed Chrystusem każdy mały czyn przeciwny sabatowi, nawet rozpalenie ognia, miał być surowo karany, ale od ofiary Chrystusa, o ile tylko staramy się czynić jak najlepiej, żeby zachowywać sabat, Pan Bóg przebaczy i pominie nasze niedostatki w posłuszeństwie względem tego przykazania. Okazywałoby to wielkość boskiego miłosierdzia, ale nie sławiłoby przykazania. Czy wysławiałoby to szóste przykazanie, gdybyśmy stwierdzili: przed Chrystusem morderca miał być srogo karany, ale odtąd, jeśli tylko starasz się przestrzegać zakon, nie będziesz zabijał, wszystko będzie w porządku, jeśli zabijesz człowieka raz na jakiś czas. Jednak tylko w tym sensie byłem w stanie zauważyć różnicę w spojrzeniu na sabat adwentystów dnia siódmego i dawnych Żydów. Proszę pozwolić, że zaprezentuję teraz nasze zrozumienie tego, w jaki sposób Chrystus okazał wielkość prawa sabatowego. Izraelita miał traktować jedną dziesiątą z tego, co posiadał, jako świętość dla Pana, ale czy kiedykolwiek słyszymy, żeby chrześcijaninowi doradzano oddawanie dziesięciny Panu? Ani razu. A ile mamy mu oddawać? Wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Mamy oddawać wszystko, co możemy, w sposób bezpośredni, ale równoważność stanowi też to, co oddajemy mu w sposób pośredni, na przykład dajemy mu pieniądze, jakie przeznaczamy na żywność i ubranie, gdyż nasze ciało należy do Niego i jest używane w służbie dla Niego i dla Jego chwały. Jedzenie daje nam siłę, żeby więcej dla Niego robić, stąd też pieniądze, jakie wydajemy na żywność, przeznaczamy dla Pana. Rzymian rozdział 12 werset 1, 1 Koryntów rozdział 6 werset 20, 2 Koryntów rozdział 5 werset 15. W Ewangelii Łukasza rozdziale 14 wersecie 33 nasz mistrz nie mówi nam, żeby zaniechać lub wyrzec się dziesięciny, lecz wszystkich majętności. Chrześcijanin nie tylko oddaje Panu więcej, niż oddawał Żyd, bo oddaje też w wyższym sensie. Żyd oddawał Panu, oddawszy kapłanom i lewitom, zaś chrześcijanin oddaje Panu poprzez to, że we wszystkim stara się postępować w sposób znajdujący u Pana pochwałę. Panie, czego sobie życzysz, co mam zrobić z tym dolarem, z tą godziną, z tymi dłońmi, takie jest stałe nastawienie jego serca. Żyd śpiewał, trochę sam, a trochę ty. Chrześcijanin śpiewa, już nie ja, lecz tylko ty. Angielskie pieśni brzasku tysiąclecia numer 224. Podobnie też Żyd oddawał Bogu 1/7 swego czasu, a chrześcijanin ma oddawać 7/7. W trzeciej Mojżeszowej rozdziale 19 wersecie 30 Pan mówi, sabaty moje zachowujcie, a świątnicę moją w uczciwości miejcie. Świątnica była świętą budowlą, poprzez którą Bóg objawiał się Izraelowi, także dla nich słowo to oznacza pewne określone, święte miejsce. Chrześcijanin wszakże znajduje swoją świątnicę wszędzie tam, gdzie przebywa, każde miejsce jest dla niego świętym miejscem, podobnie jak każdy dzień jest świętym dniem, sabatem odpocznienia dla niego. Ma on lepszą świątynię, żeby ją szanować i lepszy sabat, żeby go zachowywać. Nie tylko jego sabat jest różny od sabatu obrazowego, ale również natura jego odpoczynku jest inna. Oznacza to nie tylko zaprzestanie pracy fizycznej, ale odpoczynek od pracy dla siebie w celu działania i życia dla Boga. Oznacza to odpocząć tak, jak Bóg odpoczął po zakończeniu dzieła stworzenia, czyli, jak mamy wyrażone w słowie, wejść do owego odpocznienia. Żydów rozdział 4 werset 11. Boski odpoczynek nie oznacza bezczynności, deszcz spuszcza i słońce jego wschodzi w 7 dniu jak w każdym innym. Jak on zatem odpoczywa? Zaprzestał pracy dla samego siebie w tym celu, aby pracować dla człowieka przez swego Syna. A jak my odpoczywamy podobnie jak on? Poprzez zaprzestanie pracy dla siebie, aby pracować dla niego przez Chrystusa. Posłuchaj Żydów rozdział 4 werset 10. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Paweł kontynuuje w wersecie 11. Starajmy się tedy usilnie. Nie zaprzestawajmy pracy, lecz odłóżmy samolubne skłonności, które by nami kierowały, żeby żyć dla siebie, przeciwnie do woli Bożej. Zamiast pozwolić nam wejść do onego odpocznienia ten odpoczynek, który symbolizował 7 dzień, nie zakończy się wraz z tym życiem, lecz będzie trwał jako odpoczynek wieczny, rozpoczynający się tutaj i dopełniający się w wieczności. Proszę mi pozwolić tutaj na dygresję i stwierdzić, że boski dzień odpocznienia nie był okresem 24-godzinnym. Lecz podobnie jak 6 dni stworzenia, był okresem długim. W naszym codziennym języku często tak właśnie używamy słowa dzień, równie często jest tak i w języku Biblii, 2 Piotra rozdział 3 werset 8, Psalm 95 wersety od 7 do 10. Tymczasem dzień zbawienia z 2 Koryntian rozdziału 6 wersetu 2 trwa już ponad 1800 lat. I tak było też z wielkimi dniami stworzenia, były to długie okresy czasu, podobnie też dzień siódmy, w którym Bóg odpoczął, jest długim okresem, jeszcze niezakończonym. Czas nie pozwoli mi raczej podać biblijnych dowodów odnośnie tej kwestii, ale gdyby Pan sobie życzył, mogę to kiedyś uczynić. Powrócę do tematu tego listu. W Izajasza rozdziale 58 wersecie 13 natchniony prorok opisuje, co składa się na chrześcijańskie zachowywanie sabatu. Musimy zaprzestać postępowania swoimi własnymi drogami, wykonywania swoich własnych przyjemności i mówienia swoich własnych słów. Chrześcijanin musi to jednak robić codziennie, dlatego każdy dzień musi być dla niego sabatem. Z obawy, że można by nie odnieść ostatniej części wersetu do sabatu, przytoczę wersję Rivas Dwerszyn, gdzie czytamy, i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży. I tak dalej. Każdego dnia mamy wypowiadać wyroki Boże. 1 Piotra rozdział 4 werset 11. Każdego dnia Bóg ma w nas prowadzić dzieło według upodobania swego, Filipensów rozdział 2 werset 13. Każdego dnia od Pana bywają sprawowane drogi człowieka dobrego, Psalm 37 werset 23. Tak więc powtórzę, każdy dzień jest sabatem dla tego, kto już nie dla siebie żyje. Czyż nie jest to wspaniałe okazywanie wielkości zakonu? Teraz rozumiemy, w jaki sposób koniec zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu. Rzymian rozdział 10 werset 4. Rozumiemy, dlaczego Paweł mógł powiedzieć w Galatów rozdziale 3 wersecie 19, cóż tedy zakon? Dla przestępstwa przydany jest, ażby przyszło ono nasienie, a później, w wersetach od 23 do 25, odważnie porównuje zakon do pedagoga, któremu zostali oddani na pewien okres, ale gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Możemy pojąć, dlaczego Paweł narzeka, bo przestrzegacie dni, Galatów rozdział 4 wersety 10 i 11. I daje do zrozumienia, że brat, który robi różnicę między dniem, a dniem, Rzymian rozdział 14 werset 5, czytaj wersety od 1 do 7, jest słaby, nie uświadamiając sobie, że wszystkie one mają być uważane za dni, w których szukać należy Jego chwały. Wiem, że adwentyści dnia siódmego dzielą zakon na dwie części, nazywając dekalog prawem Boga, a pozostałą część prawem Mojżesza, utrzymując następnie, że Chrystus odszedł od prawa mojżeszowego, ale nie od prawa Bożego. Jest to poważny błąd, wszystko to było prawem Boga, gdyż pochodziło od Niego, i całe było prawem Mojżesza, bo przyszło przez Niego. 3 Mojżeszowa rozdział 26 werset 46, 5 Mojżeszowa rozdział 5 werset 5. I tak, w Ewangelii Marka rozdziale 7 wersecie 10 nasz Zbawiciel cytuje jedno z 10 przykazań, 2 Mojżeszowa rozdział 20 werset 12, 5 Mojżeszowa rozdział 5 werset 16, a potem w tym samym wersecie prawo, które nie było w dekalogu, 2 Mojżeszowa rozdział 21 werset 17, 3 Mojżeszowa rozdział 20 werset 9, a mimo to oba przypisuje Mojżeszowi, który nie był wprawdzie autorem żadnego z nich, ale przedstawicielem, za pośrednictwem którego Bóg przekazał oba przykazania. Ponadto fakt, że zakon, który był aż do Jana, Ewangelia Łukasza rozdział 16 werset 16, Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 13, obejmował zarówno dekalog, jak i zakonne przepisy ceremonialne, ma swój dowód w Rzymian rozdziale 7 wersetach 6 i 7, gdzie Paweł, stwierdziwszy, że teraz staliśmy się wolni od zakonu, nie pozostawia wątpliwości co do tego, jaki zakon ma na myśli, cytując 10 przykazanie. Jak wykazują jego słowa, nie jesteśmy już dłużej pod literą, chodzi o litery, które znajdowały się na kamieniach, ale pod duchem, poza obrazem, którego cień stanowiły słowa na kamieniach, pod większym prawem miłości. Jakuba rozdział 1 werset 25, rozdział 2 werset 8. Gdy więc czytamy w księgach od Dziejów Apostolskich do objawienia o odkupionych zachowujących przykazania Boże, nie myślimy o literach danych przez Mojżesza na kamieniu, lecz o wznioślejszym zakonie ducha żywota, który jest w Chrystusie Jezusie. Rzymian rozdział 8 werset 2. Proszę zwrócić uwagę na inny fragment. 2 Koryntów rozdział 3 wersety od 3 do 11. Wyrażenie utrwalone literami w kamieniu i odniesienie do twarzy Mojżesza, która w owym czasie jaśniała, to dowód, że Paweł mówi o dekalogu. W wersecie 7 mówi nam, że zakonowi towarzyszyła taka chwała, iż powodowała nawet lśnienie oblicza Mojżeszowego. Natomiast w wersecie 8 nawiązuje do tego, co będzie związane z jeszcze większą chwałą i kontynuuje, wykazując, że miała przyjść chwała, która tamtą przewyższa. Werset 10, a wówczas to, co było dane z chwałą, czyli zakon utrwalony na kamieniach, miało przeminąć. Werset 11. Godne uwagi jest podobieństwo między wersetem 11 a Ewangelią Mateusza rozdziałem 5 wersetem 18. Dalej, w wersetach od 12 do 18, Paweł wskazuje, że chociaż przed Izraelem Mojżesz zakrywał twarz, tak żeby nie widzieli chwalebnego rezultatu nadania zakonu, my wszakże powinniśmy się powstrzymywać przed zakrywaniem swoich serc zasłoną uprzedzenia i tym podobne, ponieważ pragniemy widzieć owe chwalebniejsze skutki tego wspanialszego prawa na naszych sercach i w życiu naszych braci, a w szczególności to, w jaki sposób odzwierciedlało się ono w osobie naszego starszego brata Pana Jezusa. 2 Koryntów rozdział 3 werset 18. Drogi bracie, można by napisać znacznie więcej, jednak muszę się ograniczyć do jednego lub dwóch krótkich stwierdzeń. Kazania Pawła wygłaszane 7 dnia nie stanowią poparcia dla adwentyzmu dnia 7. Był to dzień, w którym zaprzestanie pracy pozwalało gromadzić się Żydom w synagogach, zaś Pawłowi dawało sposobność, z której ochoczo korzystał. Gdziekolwiek i kiedykolwiek znajdował uszy ku słuchaniu, był gotowy głosić. 7 dnia synagogi były pełne, tak więc Paweł tam szedł, natomiast w pozostałe dni głosił na rynku, gdzie wtedy było mnóstwo ludzi, Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 17. Tak jak Paweł wykorzystywał takowe okazje, my korzystamy z tych, na jakie możemy sobie pozwolić pierwszego dnia, nie dlatego, że istnieje boskie przykazanie, by uważać ten dzień za sabat i przedkładać go nad inne dni, jakkolwiek uważamy go za bardzo odpowiedni dzień na spotkania ludu Bożego, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania naszego Pana. Niemniej jednak powstrzymywanie się od rzeczywistej pracy pierwszego dnia nie jest pochwalaniem złych pojęć, jakich wielu się uchwyciło w tym przedmiocie, nie bardziej niż to, że wiara w Biblię nie oznacza aprobaty dla wielu złych poglądów, jakie głoszone są na jej podstawie. Obawiam się, że ci, którzy przestrzegają 7 dnia, wlewają nowe wino do starych bukłaków. Używajmy raczej nowych pojemników, zapewnionych nam przez naszego Zbawiciela, Ewangelia Mateusza rozdział 9 werset 17. Wszystkiego doświadczajcie włączając te sprawy, a jeśli stwierdzicie, że są zgodne ze Słowem Bożym, obyście doznali łaski, by działać w tym pełnym świetle, które było symbolizowane przez światłość Synaju, i odpoczywać w tym lepszym sensie. Dla mnie wielką pociechą było to, że zbawienie nie zawisło na takiej niepokaźnej linii jak przestrzeganie tygodniowego odpoczynku. Są jeszcze inne szczegóły związane z sabatem, na przykład to, że był zapowiedzią tysiąclecia, czego w ogóle nie poruszyłem. Pastor C.T. Russell z Allegheny w Pensylwanii bardzo pięknie opisał ten zarys tematu. Czy czytał pan kiedyś książkę Boski Plan Wieków? Ma ona 386 stron, jest w płóciennej oprawie i kosztuje 25 centów. Wysyła ją The Watchtower Bible and Tract Society, 612 Arch Street, Allegheny, Pensylwania. W nowym świetle przedstawia ona wersety Pisma Świętego dotyczące tysiąclecia, pomagając zdjąć tę zasłonę, o której już wspomnieliśmy. W nadziei, że zechce pan przyjąć mój list w tym samym duchu, w jakim go napisałem, i prosząc naszego Ojca Niebieskiego o błogosławienie jego misji, niżej podpisany. Pański brat w służbie Króla Królów B. H. Barton.